nie żałuję niczego, niczego bym nie zmieniła. Z mojej strony jakby ja nigdy nie wchodziłam w te dyskusje, te dywagacje odnośnie tego, jak te współprace zostały zakończone i tak dalej. Ja w ogóle bardzo lubiłam tą współpracę z Dodą, bo to była bardzo fajna, równa, konkretna współpraca. I efekty były bardzo szybko odczuwalne. Ten program jakby jest prawdziwy, że ktoś może mówić, że telewizja kłamie.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru. Dzisiaj z wielką radością chcę powiedzieć Państwu, że naszym gościem jest Maja Sableska.
Bardzo mi miło.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I muszę powiedzieć, że obserwuję Panią od wielu lat. Jest Pani sama takim przykładem metamorfozy w życiu, związanej i ze swoim wyglądem, ale też z różnymi przemianami takimi życiowymi, psychicznymi, które Pani przechodzi. I myślę, że no jest Pani teraz w takim bardzo dobrym momencie swojego życia. Czy dobre mam wrażenie?
Bardzo dobre. Zastanawiam się, czy jest Pani jasnowidzem. Ja bardzo dziękuję, bo ja się trochę prosiłam, mówiąc krótko, bo bardzo sobie cenię Pani osobę i jest Pani dla mnie ogromną inspiracją. Od wielu lat, kiedyś chciałam nawet dostać się do szkoły.
Do szkoły stylu mojej, tak.
Kiedy wiedziałam, że już jakby moja droga dotycząca bycia menadżerem się zakończyła i chciałam zająć się wizerunkiem, stylem, trochę oddzielić styl od mody i tak dalej, ale wracając do pytania, tak, ja mam wrażenie, że po 40 nastąpił taki moment przełomowy w moim życiu, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że nie można być w życiu perfekcyjnym, nie można dążyć do ideału za wszelką cenę, bo się wtedy człowiek odczłowiecza, mówiąc krótko, i przestaje zwracać uwagę na takie podstawowe życiowe wartości. I taki dylemat do 40 roku życia, który miałam, polegał na tym, że nie potrafiłam kompletnie połączyć życia prywatnego z zawodowym. Albo się oddawałam totalnie w wir życia zawodowego, albo po prostu szłam totalnie w wir życia prywatnego, który był dla mnie jakimś jednym wielkim uniesieniem. I kiedyś poznałam takiego buddystę, który mi powiedział, że w zasadzie po co to łączyć? Po co się tym przejmować? Trzeba raz się poświęcić temu, później temu drugiemu. I tak naprawdę, kiedy zaczęłam tak myśleć, to zdałam sobie sprawę z tego, że jeśli wszystko w moim życiu będzie w odpowiednich proporcjach, nie będę nigdzie przesadzać, to wtedy osiągnę swój cel. I faktycznie po tej 40, a teraz w zasadzie w tym roku będę miała 43 lata, to był taki moment chyba największej zmiany. Którą też bardzo często nazywam. Dla mnie metamorfoza to zmiana, więc...
Tak. Bo wielokrotnie Pani mówiła w różnych wywiadach, że właśnie ta Pani młodość, kiedy no wiemy wszyscy, że Pani była wpatrzona w pewnego w gwiazdy, wokalistki, pomagała im Pani, najpierw nawet pomagając ogarnąć życie domowe i dzieci, tak jak z Natalią Kukulską. Potem też jako menadżerka znanych gwiazd, wokalistek, tam jakoś zdaje się konfliktowo to się zakończyło, ale zdecydowanie Pani mówiła, że no po prostu praca i w ogóle nie skupiała się Pani na sobie, tylko też można powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o pracę, ale też skupienie, że Pani uwaga była skupiona na innych osobach, na innych kobietach, żeby o nie zadbać, a trochę zapominając o zadbaniu o siebie.
O siebie i o swoją rodzinę, o swojego chłopaka, którego wtedy miałam, i tak naprawdę o wiele rzeczy, na które teraz dużo mocniej
Co było takiego pociągającego, żeby siebie oddać innym kobietom, gwiazdom, osobom pewno narcystycznym, no bo jak to w tym świecie gwiazd jest?
Oczywiście, że tak i czasami największy narcyz jest ogromną gwiazdą szanowaną przez wiele osób, więc ja też jakby miałam zawsze do tego ogromny respekt, nawet z tym ego, z którym czasami te gwiazdy nie potrafiły sobie poradzić, ja sobie radziłam i gdzieś tam akceptowałam nawet to, że czasami te takie eskalacje są potrzebne do tego, żeby tworzyć, do tego, żeby być autentycznym i tak dalej. Więc pomagałam jak tylko mogłam. Z czego to się brało? Ja, jak to dostałam diagnozę po terapii, jestem bohaterem rodziny, czyli w zasadzie dużo spoczywa na mnie obowiązków i trochę tak też jeszcze wtedy nieświadomie, bo to było dużo długo przed terapią, mówiąc krótko, wypełniałam się tymi osobami sama, dając im dużo dobrego, jakby dawałam sobie. I
Ale co, odbiła się pani, że widziała pani jakąś wdzięczność z ich strony i to panią budowało?
Czy... Bardzo chciałam ją zobaczyć.
Aha, no i bardzo chyba trudno było zobaczyć.
Bardzo chciałam ją zobaczyć. Wręcz to żyjemy trochę takimi oczekiwaniami w ogóle w życiu. Wydaje mi się, że te oczekiwania czasami nas potrafią pożreć, mówiąc krótko.
Jak mamy oczekiwań, nie mamy rozczarowań.
Prawda? Dokładnie. Ale ja wtedy jeszcze jako 20-paroletnia dziewczyna kompletnie nie miałam o tym pojęcia, więc dając... tak delikatnie oczekiwałam czegoś w zamian. Często to przychodziło, często nie. I w pewnym momencie, jak stanęłam przed takim dylematem i chęcią rozwoju swojej osoby, no to nagle to się zderzyło z murem. I dlatego konfliktowo to się wszystko zakończyło i dlatego straciłam do tego serce, mówiąc krótko, bo pewnie gdyby nie tego typu historie w moim życiu, tak, to pewnie bym dalej była menadżerem, bo mi ta praca się bardzo podobała i ja bardzo ją lubiłam. Jakby w tamtym momencie to było dla mnie robienie też czegoś dla siebie, życiem tych gwiazd. Nie chciałam, żeby to pejoratywnie zabrzmiało.
Oczywiście, ale
miałam takie wrażenie, że robiąc dla nich dużo dobrego, gdzie mamy efekty tej pracy, tak, one są bardzo dobre, robię też to jakby dla siebie.
Jest,
że zawsze jesteśmy tandemem.
Tego, tak,
tak, że zawsze jesteśmy tandemem. Nigdy nie traktowałam tego jednoosobowo, chociaż wiadomo, też jakby te sukcesy to była nasza wspólna praca, albo praca też wielu ludzi, którzy z nami pracowali.
Teraz w pani pracy zawodowej oczywiście można powiedzieć, że też sama pani stała się gwiazdą, ale o tym też porozmawiamy. Teraz właściwie można powiedzieć, że w pani pracy pomaga pani również, ale kobietom, które właśnie no, nie są gwiazdami, a wręcz przeciwnie. Kobietom, które znajdują się w jakimś trudnym momencie swojego życia. Czy też znajdowały się i ten kryzys powodował, że zaniedbały swój wygląd i w ogóle no, swój stosunek do siebie, swój ekosystem, który był właściwie jakimiś czasami zgliszczami. I pomaga pani tym kobietom poprzez zmianę ich wizerunku i również takiego wsparcia psychologicznego. Czyli to by się odwróciło, czyli od takich osób, które miały wielkie ego, do osób, które mają liczne kompleksy, czy też po prostu niską poczucie własnej wartości. I to jest coś nowego. Robiła to pani w TVN-ie, teraz od niedawna w Polsacie. Program w 10 lat, tak mniej...
10 lat młodsza w 10
dni. Tak. Co się wydaje niemożliwe. No, w jakimś sensie jest możliwe, oczywiście. Potrzeba. Ale co to... Pani właśnie też zmieniło, że trochę taka rola na granicy stylisty, ale też jej terapeuty.
Wielkim moim marzeniem zawsze było pójść na psychologię. Wylądowałam na geografii. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale tak. Ja bardzo się utożsamiam z tymi bohaterkami. I w ogóle, jeśli miałabym powiedzieć, w co wierzę w życiu, to wierzę w taką energię zmiany. Dla mnie zmiana to jest ta metamorfoza, która, wiadomo, nie dzieje się tak całościowo od razu. To jest praca krok po kroku i Dla mnie to jest praca, którą w zasadzie też czyniłam pracując z artystami, bo tam bardzo często...
O, tam myślę, że jeszcze więcej psychologii.
Dokładnie. Tam, bo też jakby nie chciałabym traktować tej mojej pracy jako menadżerki, menadżera, jako coś złego w moim życiu. To była wielka lekcja, ogromne doświadczenie. Nie żałuję niczego, niczego bym nie zmieniła. Z mojej strony jakby ja nigdy nie wchodziłam w te dyskusje, te dywagacje odnośnie tego, jak te współprace zostały zakończone i tak dalej, bo staram się zachować jakby profesjonalizm do samego końca. Może kiedyś napiszę książkę, nie wiem, zobaczymy. Natomiast wracając do tych bohaterek, z którymi teraz pracuję, to są kobiety, które mają dużo mniej oczekiwań, chociaż różnie też z tym bywa, natomiast potrzebują tej pomocy, potrzebują zmiany. I kiedy pracowałam przy jakby swoich projektach, przy swoich programach, to tam faktycznie trochę na swoich zasadach mogłam tym kobietom pomagać. Teraz ten projekt w Polsacie 10 lat młodsza w 10 dni to jest format, a ten format nas no niestety ogranicza. I to jest coś, co kompletnie jest jakby niezgodne z moją osobowością, bo ja kocham wolność, więc dużo też postaraliśmy się rozciągnąć, żeby sprostać jakby tym oczekiwaniom nawet, które ja mam wobec tej pracy, którą wykonuję. Natomiast no to jest... czasami rozmowa jest metamorfozą. Czasami wystarczy, że ktoś cię wysłucha. Czasami najlepiej, żeby ta osoba nic o tobie nie wiedziała wcześniej, cię nie znała, bo wtedy może ta historia, którą masz i coś, co masz jakby wartościowe, no może zostać wysłuchana i przez to przerobiona. Ja mam takie wrażenie, że dlatego chciałam, żeby te metamorfozy zaczynały się od rozmowy. Że jeżeli ktoś myśli, że to chodzi o ubrania, o makijaż, fryzurę, to jest w błędzie. To chodzi o impuls, to chodzi o taką pracę ze swoim wnętrzem. Tutaj powstaje ta iskra i wtedy dopiero kiedy... I ten program trochę, i ta moja praca ma rozpalić to ognisko przez tą iskrę. Jeżeli ktoś ją zgasi, no to się nie uda.
Tak, ja się też zastanawiałam, bo oczywiście też nigdy nie... Znaczy no parokrotnie takie robiłam jakieś metamorfozy publiczne bardziej, czy też medialne, natomiast też prowadziłam takie warsztaty dla kobiet poza Warszawą, to trzydniowe, pani Beata Tyszkiewicz, tam Savoir Vivre uczyła. No w każdym razie była to też i praca stylistyczna, i praca z makijażem, ale też potem jeszcze z seksuologiem, ale to było bardzo ciekawe, bo kiedy przyjeżdżały kobiety, gdzie najmłodsza uczestniczka kiedyś miała 18 lat i dostała od swojej babci w prezencie właśnie taki wyjazd do tej szkoły stylu. Natomiast najstarsza miała 78 i była właścicielką jakiejś apteki gdzieś na Śląsku. I to było bardzo, bardzo ciekawe, że te kobiety bardzo w różnym wieku, bardzo w różnych doświadczeniach, ale to nie chcę tu mówić o sobie, tylko o nich. I bardzo to było ciekawe, że kiedy przyjeżdżały i się przedstawiały, kiedy mówiły, co by chciały, dlaczego przyjechały tutaj, to było to, mówią tak, albo ja nie potrafię sobie nigdy fryzury dobrać, ja coś chciałabym może tak, może ktoś mi poradził, albo że ja się chciałam nauczyć malować. Natomiast już następnego dnia, już nie mówiąc o tym po dwóch dniach, kiedy pracowałyśmy, chodziło o to, że te zmiany są na dużo, dużo głębszym poziomie, że to obcięcie włosów, czy tam chęć zmiany fryzury jest właśnie odcięciem się od jakiejś przyszłości, tak, takim rytuałem przejścia.
Tak.
I się okazywało, że najczęściej to są kobiety, które są właśnie albo mąż odszedł, czy się rozstały, czy zmieniają pracę, czy właśnie wręcz przeciwnie, były w domu, a nagle postanawiają coś, czyli znajdowały się w momencie jakiegoś zakrętu w życiu i to była tylko wierzchołek góry lodowej, to ta zmiana wizerunku. Tak. Myślę, że podobnie jest u pani, kiedy przychodzą te kobiety, tylko jeszcze wyobrażam sobie, jaka jest tutaj tym trudność, że wy pracujecie i wiecie, że no dużo więcej można by było sobie powiedzieć, gdyby nie towarzyszące wam kamery i ileś osób. że to jest coś, co też no, ogranicza, bo pewnych rzeczy no, te osoby mają dzieci, mają jakieś rodziny, nie mogą tego wszystkiego powiedzieć. I pani też się musi zatrzymać, że pewne pani porady nie mogą pójść za daleko, przekraczając pewną granicę, która mogłaby być powiedziana, gdyby nie było kamer.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja myślę, że w ogóle ta zmiana też to jest taki proces dopuszczania prawdy do siebie. Bardzo często te kobiety skrywają tą prawdę bardzo głęboko, później ją wypierają, kompletnie nie potrafią do niej dotrzeć. I często ta rozmowa, bo jakby to, co się dzieje później, to, co te kobiety widzą w lustrze, to jest powiedzmy koniec naszej pracy, ale impuls, o którym mówiłam wcześniej. Natomiast faktycznie to dotarcie do tej prawdy, do tej prawdziwej historii, która często jest ciemną stroną, jest bardzo trudna. Ja staram się jakby korzystać ze swoich doświadczeń i w ten sposób pomóc, bo tylko tak potrafię. Nie przekraczam też granicy swoich kompetencji i też nie zawsze potrafię pomóc. Z tym się ostatnio zderzyłam, że niestety jak mi się wydawało, że ja już tak wszystko potrafię i wszystko mogę i w ogóle przeszłam tyle, że w zasadzie pomogę każdej kobiecie, to się okazało, że nie, że jednak czasami te oczekiwania są dużo większe i te potrzeby wewnętrzne są dużo bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. Ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna, bo bardzo często te kobiety obdarzają mnie dużym zaufaniem i opowiadają mi o tych trudnych przejściach. I o ile w swoich programach mogłam skorzystać z rady właśnie psychologa, seksuologa czy psychiatry, to w tym formacie tego mi troszeczkę zabrakło, nie ukrywam. Bo potrzeba jakby zmiany po pandemii jest tak ogromna. I tak się cieszę, że wróciłam do telewizji, bo mam wrażenie, że...
Jak długo trwała przerwa?
Dwa lata. Ja po prostu w pewnym momencie czułam, że trochę się wypaliłam, że nie daję z siebie 100%, a tylko tak potrafię pracować. I zrezygnowałam chyba w dniu swoich 39 urodzin. I nie planowałam w ogóle powrotu, tak naprawdę.
A czym chciała się pani zająć?
Zajęłam się tak naprawdę. Ja mam takie marzenie z dzieciństwa, które jest bardzo związane z moim dziadkiem, który już nie żyje, który z miłości ogromnej do mojej babci zmienił nazwisko, mówiąc tak kolokwialnie, z brzydkiego na ładne albo ładniejsze. Znalazł rodzinę we Francji, która się nazywała Sablin i połączył końcówkę polską z Kiska. I tak powstało nazwisko Sablewski. I ponieważ mój dziadek ma tylko wnuczki, to trochę nie będzie przedłużenia tego nazwiska. Więc ja kiedyś, ja tego nie pamiętałam, to mi rodzice powiedzieli, że obiecałam w jakiejś rozmowie dziadkowi, że zrobię wszystko, żeby to nazwisko przetrwało. Mhm. I postanowiłam, ponieważ jakby kocham modę, kocham wizerunek, kocham jakby też
design,
styl, tak. Design, dokładnie sztukę, to postanowiłam zamienić swoje nazwisko w brand i jakby pierwszy krok na tej drodze to moje rajstopy, bo to jest taki element garderoby, który jest niedoceniony.
Każda z nas potrzebuje.
Każda z nas potrzebuje. I ja sobie wymyśliłam któregoś dnia, że chcę jakby wymyślić rajstopy, których nie widać na nogach, bo mnie przerażają te rajstopy takie trupio-cieliste, które bardzo źle wyglądają na nogach, a są niezwykle potrzebne, szczególnie w dress code. Więc wymyśliłam, że zainspiruję się podkładami do makijażu i wymyśliłam 3 odcienie rajstop dla takiej polskiej karnacji opalonej i nieopalonej. I to się udało. Znalazłam firmę, która ze mną w kolabie zrobiła ten produkt. Plus do tego zrobiłam czarne rajstopy, które jakby w przeciwieństwie do tych cielistych mają przyciągać uwagę i które mają być sexy i dawać też komfort. Więc tym się mogę pochwalić, bo bardzo jakby lubię rajstopy od dziecka. Ja w ogóle potrafiłam na plaży, jak to kiedyś lata, dzieci biegały na golasa, mówiąc krótko, ale ja zawsze miałam skarpetki albo jakieś rajstopy na sobie. Mama mi zawsze to opowiadała, że ja nie znosiłam spódnic ani sukienek, ale rajstopy i skarpety uwielbiałam. I to mi gdzieś tam zostało, więc trochę chciałam odczarować ten taki zły mit, stereotyp rajstop niewygodnych, w których leci oczko, Tutaj u nas mamy taką technologię, która ma nielecące oczko, więc to są takie niejednorazowe rajstopy. I to jest jakby pierwszy krok. I cały czas pracuję nad tym, co dalej, jaka będzie kolejna odsłona pod moim nazwiskiem. Ale szczerze mówiąc, widzę też, nie chciałam się za bardzo rozgadywać, bo ja mogę tak bez końca, ale też kondycja mody po pandemii nie jest jakaś specjalna, więc też nie chciałabym dokładać ubrań, które i tak są w nadprodukcji, tylko chciałam zrobić coś bardziej unikatowego, pożytecznego. I cały czas jakby myślę, mam gdzieś w planach jakieś rzeczy, ale też mam taką zasadę, że póki tego nie skończę,
to lepiej nie mówić, lepiej nie mówić. Nie zapeszać albo też potem nie dawać też tym może mniej życzliwym argumentu, że obiecywała, a nie zrobiła. Ale wracając właśnie do pani programu i tego wcześniejszego w TVN-ie i tego, też obserwowałam to i też jestem bardzo ciekawa państwa zdania, szczególnie pań, bo tutaj głównie takie trochę poruszamy temat tych metamorfoz związanych z kobietami, że znacznie łatwiejsze są metamorfozy osób, które są, możemy takim powiedzieć, kopciuszkiem, czy kimś takim szarym, takim, któremu możemy coś dodać i wtedy będzie to dobrze, natomiast no, dużo gorzej, kiedy mamy do czynienia z osobą, która no, jest w jakiś sposób przerysowana, czy też w jakiś lekko tam powiedzmy kiczowata i mając jakieś swoje przyzwyczajenia, ponieważ wtedy musimy tej osobie odebrać. I to na ogół psychologicznie to nie wychodzi, że tu miała jakieś...
Zmienić nawyki
i nagle się myśli, że osoba, która bardzo miała mocny makijaż i jakiś intensywny kolor włosów i my chcemy to jakoś złagodzić i bardziej pójść w naturalność, która odmłodzi, a tutaj jest to pozbawienie jakichś takich atrybutów, pewnej maski, którą można było, prawda, stworzyć właśnie temu. I myślę, że takie przypadki często też, przynajmniej na etapie castingu się zdarzają.
Tak, miałam taką bohaterkę, która była kompletnie przerysowana, kochała wzór z pantery, więc w zasadzie wszystko zakładała na siebie w tym wzorze i bardzo często za tego typu nawykami kryją się wewnętrzne kompleksy, więc trzeba zdjąć te maski, żeby tam dotrzeć do tych kompleksów i później na nowo wszystko zbudować. To jest trochę podwójna praca, ale też duże wyzwanie. Ja to bardzo lubię, bo bardzo często te dziewczyny są nieświadome. Trochę działają w życiu pod prąd, na zasadzie na złość. Mm-hmm. Ja właśnie założę jeszcze tam kapelusz we wzór panterkowy. I tak bardzo często jest, a wystarczy postawić na jeden detal, czasami na dwa kolory i to naprawdę doskonale gra z naszą osobowością. Ja bym nie chciała odbierać, też to samo było w mojej pracy z artystami. Jeśli pracowałam z Dodą, ona kochała kolor różowy, a ja wiedziałam, że to jest kiczowate, to sobie pomyślałam, dobra, to dobierzemy inny odcień tego różowego, żeby móc, jakby, żeby to było dalej kompatybilne z artystą, a jednocześnie miało swoją klasę i też jakąś taką estetykę, którą lubię po prostu i która wydaje mi się, że jest bardziej taka poprawna, to może złe słowo, jakaś taka lepsza po prostu.
Szlachetniejsza. No właśnie, a też chciałam zapytać, bo czy to wtedy było, kiedy pani właśnie opiekowała się jakby menedżersko Dorotą Rabczewską, ponieważ ja pamiętam Dorotę Rabczewską i ona sama zresztą o tym mówi, się z tego śmieje, kiedy widzi swoje stare zdjęcia. I z Doroty Rabczewskiej, która pojawiała się w różnych tam czasopismach jako najgorsza, najgorzej ubrana, czy jakieś wpadki jej były. I nagle w ciągu, nie wiem, roku, dwóch zaczęło być tak, że proszę bardzo, Doda jest jedną z najlepiej ubranych, albo gdzieś przynajmniej na jakiejś premierze gdzieś wystąpiła i i było to chwalone przez specjalistów od mody. Miała pani na to wpływ? Była pani w tym momencie z Dodą?
Ja już nie pamiętam dokładnie, czy to był dokładnie ten moment, ale pamiętam, że gdzieś tam... ja w ogóle bardzo lubiłam tą współpracę z Dodą, bo to była bardzo fajna, równa, konkretna współpraca. I efekty były bardzo szybko odczuwalne. Więc pewnie to był ten moment. Ja na początku z Dodą pracowałam jeszcze pracując w wytwórni fonograficznej, z Katarzyną Kanclerz. Później, tak. Później już pracowałam jako jej menadżer, kiedy ona odeszła z zespołu Virgin. I to był faktycznie jakiś taki moment, kiedy Doda pokazywała to swoje drugie oblicze bardzo często. Wystarczyło naprawdę niewiele, żeby tą zmianę uzyskać. No, wydaje mi się, że też i te sukcesy, które ona w tamtym momencie miała dość duże, odebrała bursztynowego słowika. Tak. I tak dalej. To jej też dało większe poczucie własnej wartości, takie prawdziwe, nie wynikające z ego. I to bardzo fajnie później było widać.
Ma pani menadżera jako gwiazda?
Ja mam z tym słowem bardzo duży... Wolę już to słowo celebryta, bo dla mnie gwiazdą jest pani na przykład, albo nie wiem, Vivian Westwood, która niedawno odeszła od nas. To są takie osoby, które mają wielkie doświadczenie i ogromny wpływ na tą zmianę właśnie, która jest ważna, potrzebna. Tak, mam menadżera odpowiadając, to jest mój wieloletni kumpel, z którym chodziłam do tego samego liceum. Jesteśmy z tego samego miasta, z Sosnowca. I to jest bardzo zaufana, lojalna osoba, która mi pomaga, ale też i daje mi ogromną wolność, bo ja dużo rzeczy, które robię, sama kreuję. I sama też popełniam czasami błędy, na których szybko się uczę. Ale tak, nie dałabym rady bez takiego człowieka, który jednak sprawdza umowy. To te rzeczy, do których ja nie mam głowy.
No, poza tym też pewne rzeczy, które na przykład nam zależy, ale wiadomo, że jeżeli zadzwoni menadżer i to jest lepiej, a sami się nie...
Ja nie znoszę mówić o pieniądzach dla siebie na przykład.
Tak, albo też się możemy nie narazić na odmowę, prawda? Tylko ktoś to weźmie na siebie i wtedy mniej się przeżywa. Widziałam też taki program, nie wiem, czy to był program już właśnie to 10 lat młodsze, czy jeszcze chyba stary format, że zdarzały się tam osoby, które albo one były rozczarowane, ale czasami pani była bardzo rozczarowana też postawą i tam widziałam taką jedną sytuację, kiedy ewidentnie było, chyba uczestniczka przyszła, żeby skorzystać ze zrobienia nowego uzębienia, natomiast nie dała sobie ruszyć nawet końcówek włosów.
To są te oczekiwania. No. To są te oczekiwania, a ja, ponieważ mam mocny charakter i jak widzę cel, to do niego zmierzam. Czasami odwagą, czasami trochę siłą, ale to jest też taki moment, w którym moja intuicja mi podpowiada, że trochę źle wybrałam, jeśli chodzi o casting, bo jeśli na jedną edycję przypada powiedzmy 10 do 15, teraz akurat mieliśmy 24 bohaterki, ale przy moich programach to było 10 do 15 uczestniczek, to bardzo mi zależy, żeby te osoby skorzystały w 100% z całej pomocy, którą możemy im zaoferować. I jeżeli mam jakąś wizję i ta osoba jest w stanie mi zaufać, to chciałabym podpisać się na samym końcu pod realizacją tej wizji. A bardzo często, jeśli są te ogromne oczekiwania i jeśli ktoś przychodzi w jakimś celu, i ukrywa ten cel, bo nie ma problemu, jeżeli ktoś jakby przychodzi do mojego programu i mówi, wiesz co, przyszłam po to, żeby poprawić swój uśmiech i tak naprawdę nie mam pomysłu na całą resztę i chętnie bym nic innego nie ruszała, tylko ten uśmiech. Jeżeli możesz mi w tym pomóc, to fajnie, jeżeli nie, to nie. Jeżeli z takiego założenia wychodzimy na sam początku, to nie ma problemu, ale często za tym są ukryte jakieś inne intencje i później po prostu są te zgrzyty. Rzadko to się zdarza, więcej osób jest zadowolonych i też doprowadzam do końca, ale też i nawet w ostatnim formacie też mieliśmy metamorfozę, która ostatecznie nie została zaakceptowana przez bohaterkę i jakby dla mnie to jest...
A pani w żółtej sukni? Co to?
Już nie pamiętam, aha, czy to był ten kolor sukni, ale no, faktycznie mieliśmy bohaterkę, która finalnie, której finalnie metamorfoza się nie podobała.
Czy to, bo ja oglądałam i też taka stanęła przed lustrem, powiedziała masakra, to
tak, to, tak, to jest to, to, to tak, tak, pani Jola, tak. Mhm. Tak.
To też trudne momenty, ale to rzeczywiście są czasami, bo no ja patrząc obiektywnie, że no wyglądała lepiej, szczególnie jeśli chodzi o make-up, o włosy. Ale są to osoby też takie, które siebie tak bardzo głęboko wewnętrznie nie akceptują i nie zaakceptują właściwie żadnej zmiany zawsze, bo nie są w zgodzie ze sobą i w związku z tym, tak, co widzą w lustrze, zawsze będzie czymś, co im się nie będzie podobało.
Tak, tak. Ja tylko się zastanawiam, skąd rozpętała się taka burza ogromna po tym odcinku. Ludzie w telewizji zobaczyli coś, czego się nie spodziewali kompletnie, bo każdy ma wrażenie, że ta telewizja pokazuje tylko fajne rzeczy, ładne rzeczy, a tymczasem w dobie internetu i tego, że mamy dużo więcej jakby możliwości i gdzieś tam ta autentyczność jest mocno wyczuwalna, nagle widzowie zobaczyli coś, co bohaterce może się po prostu najzwyczajniej w świecie nie podobać. I gdyby nie to, znaczy ja się też nie chcę zakrywać, bo też nie mówiłam o tym, bo uważam, że czasami milczenie jest najlepszą odpowiedzią, tak, a już na pewno taki ping-pong, który się w pewnym momencie stworzył, który...
No, staje się potem skandalem jakimś medialnym. Tak?
Dokładnie. I za tym jeszcze szło jakieś dużo takich nieprawdziwych informacji, które jakby szerzone w tych showbiznesowych mediach są niebezpieczne, ale jeżeli w jakiś sposób podpisuje się pod nimi dziennikarz, a też miałam taką sytuację z moją koleżanką w zasadzie z branży, z którą też w TVN-ie robiłam programy. Ona gdzieś tam napisała u siebie na social mediach, że i właśnie tak wygląda telewizja. Ma do mnie telefon, mogła zadzwonić, tak, mogła zapytać. Więc jeżeli podpisuje się pod tym dziennikarz, to nie jest dla mnie etyczne. I to chyba mnie najbardziej zabolało w ogóle, tak a propos tej całej, tak, sytuacji. Bo tego się nie spodziewałam kompletnie, że ktoś mnie tak oceni z góry, jeszcze przecież gdzieś tam mnie znając i wiedząc, ile wkładam w to serca, siebie i jak pracowałam z artystami, jak to wyglądało. Nieraz o tym rozmawiałyśmy, więc w sensie mówię z tą osobą, która to zrobiła, z tą dziennikarką. Natomiast ja się na ten temat nie wypowiadałam, bo czułam się trochę taka zaszczuta i pomyślałam sobie, że chciałabym porozmawiać z kimś, kto mnie nie ocenia, kto mnie wysłucha i sobie ułożyłam w głowie, że to będzie ta rozmowa właśnie z panią. I jak mam to skomentować w ogóle jakkolwiek, tak, to chcę powiedzieć, że ta bohaterka dużo przeszła, ale też miała duże oczekiwania i żałuję tylko tyle, że nie mogłam jej dać tego komfortu psychicznego, na który potrzebowała po prostu, mm-hmm, bo widać było, że jej ta wewnętrzna potrzeba była dużo większa niż to, co mogłam zaoferować jej w programie, co mogłam jej sama dać, co mogła jej dać produkcja. I tak, ale bardzo dobrze ją wspominam i bardzo dobrze też o niej myślę. Życzę jej wszystkiego najlepszego i to wszystko. No, czasami się to nie udaje. Dla mnie to jest mobilizujące, jest to jakaś lekcja i tyle.
Aha, no właśnie, to takie miało być moje następne pytanie, że widzę, że pani to jakby bardziej przeżyła nawet niż myślałam, bo nawet tak, myślałam sobie, że jest to, o, mówię, no nawet dobry pomysł, żeby zrobić tak, że będzie niezadowolona jakaś i będzie większa oglądalność, a nie tylko tak cukierkowo wszystkie, że panie są takie wzruszone, płaczą, są swego i pani płacze i jest po prostu tak cudownie, tak, jak w bajce, więc może właśnie czasem pokazanie, że to nie jest takie oczywiste i proste i że ta praca nie zawsze kończy się sukcesem i myślałam, że to jest jakoś dla was, nawet traktujecie to, że super, no tak właśnie tak będzie jeszcze lepsza oglądalność.
Będzie, bo... Była świetna oglądalność. No muszę powiedzieć, że to była aż zaskakująca, jaką popularność zyskał ten format właśnie dzięki tej sytuacji.
No bo mnie też to wyskoczyło. Jak tak. Pani to od razu...
Mój tata też powiedział, a to nie planowaliście czegoś takiego? Tak. To wyglądało jak zaplanowane. Nie, to nie było zaplanowane. Wręcz nawet z moją kochaną producentką Jasią Tylman myślałyśmy o tym, czy to w ogóle pokazać.
Puścić,
czy
tak.
To puścić, bo nie myślałyśmy... o tym w kategoriach ukrywania czegokolwiek, tylko w kategoriach bardziej takiej autentycznej historii, która się wydarzyła i tego, że ten program jakby jest prawdziwy, mm-hmm. że ktoś może mówić, że telewizja kłamie, ale ten format jest prawdziwy i te rzeczy, pod którymi ja się podpisuję, chcę, żeby miały taki wydźwięk. I, no i puściłyśmy to. I puściłyśmy to i później wylała się fala. Ja to przeżyłam, nie będę ukrywać, że nie. Było mi bardzo przykro, bo ja nawet poza programem starałam się tej bohaterce pomóc, tylko w pewnym momencie już była ściana między nami. Mhm. Ściana, która była złożona z oczekiwań, z żalu, złości.
Ale do pani, czy w ogóle do życia, czy wszystko razem?
Nie chcę tego oceniać tak naprawdę, bo to jest jakby już indywidualna sprawa bohaterki. Z mojej strony, ze strony całej ekipy, intencje zawsze były dobre i tyle. Dużo tam było płaczu, dużo było takich zwrotów akcji, więc to, że doprowadziliśmy tą metamorfozę w ogóle do końca, to jest cud.
I to rzeczywiście jest to 10 dni? To...
10 dni to jest jakby czas, który jest realną pracą. Czas jest dłuższy, bo produkcja trwa dłużej. No i też nie jesteśmy w stanie, nie mamy takich budżetów, żeby to tak wyglądało. Realna praca to jest 10 dni, biorąc pod uwagę wszystko, co robimy. Ale on się rozciąga w dużo dłuższym czasie.
Czyli co, jeżeli przychodzi osoba, bo też pamiętam, taki był format, i czy nie, to nie był format też w Polsacie, ale już nie pamiętam. Wiele lat temu, kiedy tam już bardzo drastycznie były zmiany, bo były też i operacje plastyczne, zmieniane biusty i to wszystko było pokazywane, a kończyło się jakąś tam spektakularnie w takim jakby z salą balową czy restauracyjną, gdzie, wie pani o czym mówię, w jakimś takim programie, nie?
Pamiętam, że coś takiego było dawno temu, ale dokładnie nie pamiętam, gdzie
tak,
to
tak. I tam było to pokazywane, każdy odcinek z tą jakąś bohaterką i tam były bardzo przekraczane granice tych osób, które się właśnie zastanawiałam, że się godzą, jaką cenę, czyli na przykład kobieta, około tam, nie wiem, 40 paru lat, matka dwójki czy trójki dzieci, no i która robiła biust. No i było najpierw, że właśnie no, zdejmowała stanik. Ten biust był dość wiszący, nieładny. No i chirurg, który flamastrem i tam rysował tutaj, że tu będzie miała jeden sutek, tu będzie miała drugi. Podnosił i właściwie rzucał tymi piersiami jak naleśnikami. I ja się zastanawiałam potem, czy się ten biust był zrobiony i zrobiony dobrze. Również zabiegi dentystyczne były pokazywane w trakcie, więc no... Dość daleko kamera była wpuszczona w intymność tych kobiet, które się na to godziły i też myślałam sobie, co na to ich dzieci na przykład, które w szkole, prawda? A mama tutaj pokazuje go się z gołym biustem, mówiąc, używając tego najbardziej delikatnego słowa dla tej części ciała, a myślę, że dzieci tam inaczej to nazywały. Więc no, ta ingerencja była duża, natomiast rzeczywiście te zmiany też były spektakularne, bo tam było i liposuction, czyli tam odsysanie tego tłuszczu, więc no, daleko idąca ingerencja. Tutaj jak daleko się posuwacie w tym?
Tutaj używamy medycyny estetycznej, zabiegów dentystycznych i wszystkich stylizacyjnych aspektów jakby całej metamorfozy. Chociaż jak teraz panią słucham, to u nas też to jest jednak cena takiej metamorfozy, że jednak ten program telewizyjny rządzi się swoimi prawami i jeżeli na przykład kobieta nie ma zębów i ukrywa to przed całą swoją rodziną, to to tutaj jest taki moment, kiedy musi powiedzieć o tym i musi to pokazać. Tak. Znaczy musi. Nie musi, ale bardzo często, dlatego mówię, że to zaufanie mam bardzo dużo tak. do tych bohaterek i to jest naprawdę cenne. Mieliśmy taką bohaterkę, panią po 60, która chyba 69 lat, z tego co pamiętam, pani Grażynka, która całe życie ukrywała to, że po wypadku straciła po prostu zęby i nie stać ją było na...
A jak to można ukryć? Znaczy, to był jakiś
tył, po prostu proteza, która zastępowała jakby to i ona skrupulatnie to ukrywała przez wiele, wiele lat i faktycznie produkcja w rozmowie jakby tuż przed zapytała mnie, czy to będzie taktowne, jeśli będziemy o tym rozmawiać, może ona o tym powie. Ja rozmawiając z tą kobietą, kompletnie tego nie oczekiwałam. To wyszło podczas rozmowy.
Ale ona tylko powiedziała o tym, czy wyjmowała tą protezę?
Powiedziała.
No właśnie.
Nie, już bez przesady. Aż tak nie, a nawet gdyby to się zadziało, to jakby tego nie pokazalibyśmy przed kamerą, mhm. bo ja też sobie jakby cenię tą taką intymność i te granice, bo bardzo często to jest wyzwalające dla tych kobiet, to takie przełamanie właśnie tej granicy prawdy i często rozmawiam o tym, tak jak teraz z panią rozmawiam i to powiedzmy dostaję, natomiast nie jest to moim celem. Ja nie jestem zwierzęciem telewizyjnym, które wie tam, gdzie podkręcić, który bieg mm-hmm. wrzucić, żeby po prostu wyciągnąć to, co się telewizyjnie sprzeda i tak dalej. Ja uważam, że najcenniejsze, co każdy z nas ma, to nasza własna historia i jeżeli możemy się jakkolwiek z nią utożsamić, albo widzowie mogą się utożsamić, to jest naprawdę coś dobrego. Więc bardzo często w tych historiach jest dużo prawdy, bardzo często takiej, której pokazywać nie możemy i tego nie pokazujemy. Mm.
Jak pani metamorfoza przebiegała? Z dziewczyny, powiedzmy, takiej no, nie aż tak atrakcyjnej, jaką pani jest dzisiaj kobietą, więc też była myszka. Oczywiście są tam te jakieś różne komentarze. Pani też w jakichś wywiadach mówi, że poprawiała pani usta i nie ukrywała pani tego nigdy. No na pewno ma pani genialną figurę, na którą trzeba dbać i tutaj już ten nam lekarz może pomóc, ale trzeba przede wszystkim samemu, tak, trzymać się bardzo twardo diety i ćwiczeń i tak pani robi?
Bardzo dziękuję za komplement. Ja oczywiście tak, żyję zdrowo od dłuższego czasu i czasami trochę przesadzam w tym zdrowym życiu, bo nie doświadczam tych wszystkich rock'n'rollowych i może i fajnych dla niektórych atrakcji.
Czyli co, bez alkoholu, bez papieroska, tak?
Oczywiście.
Kiedyś pani paliła chyba.
Ja nie paliłam nigdy. Ja palę tylko jakieś... na wakacjach i do zdjęć, dla przyjemności albo dla sztuki. Natomiast nie potrafię palić papierosów tak, jak bym chciała palić. Wydaje mi się, że to moje palenie takie okazjonalne jest czasami nawet śmieszne dla niektórych, ale ja mam też do tego jakiś zdrowy dystans. Natomiast wracając do pytania, ja myślę, że najlepiej jak potrafię odpowiedzieć to, że popełniałam mnóstwo błędów w swoim życiu i to jest ta moja taka największa lekcja wyciągnięta z moich metamorfoz, bo mi się wydawało, że jak będę taka szczera i prawdziwa do wszystkich i powiem, że sobie poprawiałam usta, to ludzie to przyjmą jako fakt i powiedzą, ale fajnie, że mówi jak jest. Tak. Otóż nie. Z takiego przyznawania się do poprawiania urody czasami wylewa się mnóstwo ocen. I też jakiegoś takiego hejtu, na które trochę nie mam zgody, więc w pewnym momencie przestałam o tym mówić, przestałam się tłumaczyć. Jest taka zasada rodziny królewskiej, która mówi never complain, tak. Never explain, czyli mm-hmm. nie narzekaj i nie tłumacz się. Tak. I ja gdzieś tam od pewnego momentu w swoim życiu się tego trzymam. Natomiast jak przychodzi taki moment, że czuję, że mogę coś powiedzieć, co zainspiruje inne dziewczyny, być może młode, które jeszcze są na początku tej drogi poprawiania swojej urody, to robię. I faktycznie ja w pewnym momencie, jakby to powiedzieć najkrócej, ja jestem po wypadku oka, na jedno oko nie widzę i mam sztuczną soczewkę w jednym oku i trochę poprzez ten kompleks chciałam odwracać uwagę od tego mojego oka w sposób taki, jaki sobie wymyśliłam w tamtym momencie, czyli będę miała duże usta, to wtedy odwrócę uwagę od oka. Ja wiem, że to teraz brzmi bardzo dziwnie, już w tym wieku pewnie w ogóle bym tak nawet nie pomyślała i po tych doświadczeniach, które mam, ale faktycznie wtedy tak myślałam. To jest tak jak z tym dużym biustem, który czasami kobiety zakrywają, bo się go wstydzą, a wystarczy zawiesić jakiś naszyjnik, który po prostu odwróci uwagę i to jest fajny patent na to, żeby...
Albo odsłoni się nogi, tak?
Już dokładnie, tak, zwróci uwagę na coś innego i to jest bardzo fajny patent i sposób na powiedzmy swój styl i wizerunek. Tak ja właśnie robiłam to w ten sposób, nie zdawając sobie sprawy z tego, że to jest droga donikąd trochę. I w pewnym momencie, to dokładnie było po 40 moich urodzinach, się obudziłam i pomyślałam sobie, ile tak można cały czas poprawiać swoją urodę i jakby myśleć, i też poprawiać swoje samopoczucie.
Poczucie, tak.
Prawda? Bo to poprawienie, jakby w Polsce medycyna estetyczna trochę jest niedoceniona, trochę mylona, znaczy bardzo mylona z chirurgią plastyczną, a to są przecież kompletnie dwa różne sektory. A medycyna estetyczna przecież wywodzi się od starożytności i oczywiście mechanizmy się zmieniły i
narzędzia,
sposób
tak.
narzędzia, ale tak naprawdę cel jest ten sam. Chodzi o poprawienie swojej urody,
tak.
co nie jest niczym złym. Ja dalej jestem za tym, żeby medycyny estetycznej spróbować, a nawet i używać, tylko znowu wszystko w odpowiednich proporcjach. I trochę na swoim przykładzie chciałam powiedzieć młodym dziewczynom, zrobiłam to ostatnio w wywiadzie u żurnalisty, że można przesadzić i ja przesadziłam i doszłam do ściany, gdzie zdałam sobie sprawę z tego, że muszę teraz to wszystko odwrócić. I ten proces odwracania trwał 2 lata, w zasadzie dalej trwa.
Ale to co, jakieś jest odsysanie jakichś rzeczy?
To jest tak, że ja kiedyś używałam wypełniacza do tego, żeby zmienić swój profil, żeby wyglądać lepiej. Tak bardzo modna teraz wolumetria. Nie wiem, czy pani
słyszała.
Nie, to jest wolumetria, którą stosują bardzo młodzi ludzie, mężczyźni i kobiety.
To jest jakby tą wolumetrię, coś powiększanie czegoś.
Powiększanie sobie na przykład żuchwy po to, żeby uzyskać kąt prosty, pozbyć się drugiego podbródka. I tak dalej, i tak dalej. Są różne możliwości, bardzo modne. One stają się modne, wtedy ludzie przychodzą z ich zdjęciem jakiegoś aktora i chcą tak samo. A zapominają, że to nie chodzi o fryzurę, że włosy odrastają. A tutaj, jak wszyscy lekarze mówili mi, że kwas hialuronowy się naturalnie
rozkłada
i tak dalej, to okazuje się później po latach, że on się przemieszcza. Przemieszcza, czyli nagle jest w zupełnie innym miejscu, niż mi się wydawało, że powinien być.
No tak, bo tak niby miał być taką alternatywą dla botoksu, że jest czymś właśnie bardziej naturalnym, a jednak mówi pani, że nie.
A jednak nie i teraz, żeby uniknąć, bo kiedy ja rozpuściłam ten kwas hialuronowy i jakby odwróciłam te procesy, które przez w zasadzie ostatnią dekadę stosowałam, to moja skóra wyglądała trochę jak skarpeta. Śmieję się tak sama i mówię jakby w ten sposób, bo faktycznie tak było, więc na szczęście spotkałam świetnego fachowca, który zastosował stymulator tkankowy tak zwany, żeby pobudzić naturalny kolagen i to jakby poprzez proces powiedzmy zabiegów, tam przez 2 lata regularnych zabiegów udało się odwrócić bez operacji plastycznej, bez żadnego liftingu i tak dalej. bo dalej jakby trzymam się tego, co jest faktem, czyli tego, że jeszcze operacji plastycznej żadnej nie miałam. Mhm. Więc, ale też mnóstwo błędów popełniłam właśnie dążąc do tego ideału. Wydawało mi się, że można wyglądać lepiej, lepiej. Poprawiałam sobie ten nastrój, humor.
Wiadomo, że generalnie to tylko działa na jakiś czas, prawda? Bo potem jest znowu, jakby jeszcze znowu...
Znaczy, to jest w ogóle tylko złudzenie, mówiąc krótko. To jest złudzenie, to jest coś, co poprawia nasz nastrój na dany moment, ale w perspektywie czasu przerysowuje nam rysy twarzy i działa kompletnie inaczej. I kiedy właśnie zaczęłam dbać o siebie, bo poszłam na terapię, która trwała 2 lata, zderzyłam się z sobą i z tą małą Mają, która bardzo często pamięta jakieś takie nie najfajniejsze momenty w swoim dzieciństwie, bo właśnie ta operacja oka, bo właśnie to zderzenie się ze światem dorosłych, jak miałam 6 lat, to było bardzo trudne w ogóle.
A co to znaczy zderzenie się ze światem dorosłych?
Ja jako dziecko prawie straciłam oko i przez bardzo długi
czas
taki
wypadek samochodowy, co to było? Nie.
Strzeliłam sobie po prostu, ja miałam... Trochę byłam nadpobudliwym dzieckiem. Aha. W związku z tym strzeliłam sobie po prostu gumą do skakania w oko. Aha. A na niej jeszcze był klucz, więc w ogóle tam, bo oczywiście chciałam mocniej zawiązać. No tam po prostu była dużo, dużo niefortunnych sytuacji i to spowodowało, że w zasadzie przez wiele, wiele miesięcy, później lat, moi rodzice walczyli o to, żebym odzyskała jakkolwiek wzrok i uratowali mi oko.
Czyli pani teraz widzi?
Widzę, ale nie widzę tak samo jak na zdrowe oko. Widzę podwójnie w ogóle. Nie mam obuwzroczności. Ale to już jest jakby efekt tego, co dało się zrobić na tamten moment. Dlatego mówię o tym zderzeniu ze światem dorosłych, bo ja w wieku 6 lat w zasadzie obudziłam się na...
w szpitalu,
w szpitalu I tam siebie pamiętam jako taką dziewczynkę, która w zasadzie, której koleżanki miały po 40-50 lat i musiałam z tym jakby funkcjonować w tym świecie.
A wiadomo, szpitalne dziecko.
Tak, szpitalne dziecko. I w wieku dopiero 15 lat miałam przeszczep soczewki przez profesor Gierek wtedy robiony i to mi powiedzmy uratowało już tak oko docelowo i zakończyła się ta cała batalia. No ale to długo trwało.
Oczy ma pani piękne.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Wzajemnie. Dużo komplementów, tak, ale kobiety powinny sobie...
Jeżeli jest to rzeczywiście szczere, to jak najbardziej. Ja tak. Często jest tak, że właśnie kobiety się komplementują, a tylko ta skomplementowana odchodzi, a te, które pozostały, to właśnie mówią coś wręcz przeciwnego. To niestety często bywa. Pani Maju, tu jest taki zwyczaj, że tak pod koniec rozmowy gość mówi coś od siebie, takie jakieś swoje credo dla naszych widzów. Co pani by chciała przekazać?
Ach, co bym mogła. Najważniejsza lekcja, którą każda kobieta powinna odrobić, to jest lekcja miłości własnej. I to jest coś, do czego zachęcam wszystkie kobiety bez względu na wiek, bez względu na wiek tak naprawdę ta zmiana jest potrzebna. I niewyobrażalna zmiana się dzieje, kiedy czujesz poczucie własnej wartości i czujesz tą miłość do siebie, tą akceptację siebie. Mhm. Więc to jest taka lekcja, do której chciałabym zachęcić każdą kobietę. Często na tej drodze jest przystanek pod tytułem terapia, czego nie wolno się bać, ani nie wolno się wstydzić. Bo to w dzisiejszych czasach nie jest niczym złym. A jeszcze jedna rzecz to żeby kobiety nie bały się popełniać błędów, bo każdy z nas je popełnia, warto się na nich uczyć, nie każdy się na nich uczy. Warto się do nich przyznać, nie każdy się do nich przyznaje, a bardzo często to jest wyzwalające i bardzo często to jest nasz największy sukces. żeby móc się przyznać do błędów i na nich uczyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję też z całego serca za szczerość i pogłębione treści. I rozumiem, że możemy tutaj zaprosić też Państwa do oglądania i proszę zaprosić do swojego programu.
Ja z całego serca zapraszam do oglądania moich programów i tych, które są w stacji TVN i tych, bo są też powtórki. Tak. I do nowego formatu, który prowadzę 10 lat młodsza, 10 dni w Polsat Cafe.
A może są panie, które chcą się zgłosić na casting?
Tak. Tak? Na pewno coś, co jeszcze chciałabym powiedzieć, co mnie przekonało do tego, że właśnie prowadzę ten program, to, że pracuję z kobietami w różnym wieku, bo mam takie poczucie, że nigdy nie jest za późno na zmiany. I naprawdę w każdym wieku te zmiany są potrzebne. Jeżeli ktoś mówi, że ludzie się nie zmieniają, to nie jest prawda. Ludzie nie zmieniają charakteru, ale zmieniają swoje nawyki, tym samym się zmieniają. Zresztą ja jestem na to najlepszym przykładem.
Tak. Jeszcze raz.
Mega dziękuję, naprawdę.
Dziękuję.
Było miło i bardzo szybko wszystko poszło.
Dziękuję bardzo. Również dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle czekam na Wasze komentarze. I do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku.